Chciałabym porozmawiać o tym, czy my w ogóle mamy zaburzenia osobowości, czy mówimy o typach osobowości, czy mówimy o zachowaniach i o czymś bardzo ważnym dla mnie. Uwaga, proszę Państwa, że my jako psychoterapeuci nie stawiamy diagnoz. I to jest ciekawe i to może być kontrowersyjne, że nie stawiamy diagnoz, a Państwo stawiacie diagnozy sobie i swoim bliskim. Dlatego mówimy o pewnym typie osobowości, czyli takim zatrzymaniu się w pewnych schematach i zachowaniach, które powodują, że no my nie możemy mieć optymalnych więzi, bo my tak jakbyśmy cały czas odtwarzali pewnego rodzaju teatr.
Która całe życie próbuje w dramatyczny sposób przywołać uwagę i udowodnić to, jaka jest naprawdę, ale robi to w tak przerysowany sposób, że nigdy nie może dosięgnąć tego bycia widzianą, tak jakby pragnęła być widziana.
Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ze mną w rozmowie Elżbieta Brodowska. Dzień dobry, Elu.
Dzień dobry, witam Ciebie i wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Ja Cię zaprosiłam, ponieważ no mam nadzieję, że otworzymy jakiś cykl rozmów, natomiast urzekło mnie to, w jaki Ty sposób mówisz o, no właśnie, zaburzeniu osobowości i chciałabym porozmawiać o tym, czy my w ogóle mamy zaburzenia osobowości, czy mówimy o typach osobowości, czy mówimy o zachowaniach i o czymś bardzo ważnym dla mnie. Uwaga, proszę Państwa, że my jako psychoterapeuci nie stawiamy diagnoz i to jest ciekawe i to może być kontrowersyjne, że nie stawiamy diagnoz, a Państwo stawiacie diagnozy sobie i swoim bliskim i bardzo jakoś chciałabym uczulić w tej rozmowie, gdybym miała powiedzieć, co jest dla mnie taką ideą bardzo ważną, poza tym, że chcemy porozmawiać o jednym typie osobowości, to żebyśmy przestali słuchać takiej papki psychologicznej, która robi krzywdę nam i naszym bliskim w relacjach, kiedy my, słuchając, że to na pewno to, to na pewno to, po prostu siebie krzywdzimy. Bo włożenie kogoś w diagnozę powoduje, że my już jesteśmy w relacji nie z człowiekiem, tylko z diagnozą, którą mu postawiliśmy. Ale zacznijmy, Elu, od tego, żebyś powiedziała kilka zdań o sobie.
Zanim się przedstawię, to ja bardzo się cieszę, że podjęłaś taki właśnie punkt najważniejszy. Ja bym tylko dodała, że nie tylko nasi bliscy na tym cierpią, ale sama mając doświadczenie w mediach, czasami dostaję informacje, że pacjenci dostają od kogoś jakiś fragment z nagrania i mają taką intencję ci, którzy przysyłają, aby ta osoba się poczuła zdiagnozowana. Jak sobie pomyślimy o osobach, które myślą o pójściu na terapię, to jeżeli dostaną diagnozę przesłaną przez kogoś znajomego lub bliskiego, to ma to bardzo dramatyczne skutki może mieć. Także dziękuję za wniesienie tego wątku.
Tak, tak. Znaczy w ogóle tego nie róbmy po prostu. Raczej tak. Miejmy tak. Ciekawość, że to ciekawe, czemu ty tak masz i co, tak. Co to dla mnie znaczy, a nie, że ty jesteś jakiś. To jeszcze dzisiaj o tym powiemy.
To dla ciekawych mnie, Elżbieta Brodowska, jestem psychoterapeutą, mam za sobą szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej, też szkoliłam się w analitycznym rozumieniu pacjenta i jak już myślałam po wielu latach, wielu szkoleń i superwizji, że zakończyłam moją ścieżkę naukową, uwiodła mnie inna modalność, intensywna, krótkoterminowa terapia dynamiczna. Nie, już jestem kilkanaście lat, jestem też nauczycielem i superwizorem w tej metodzie i bardzo lubię łączyć te trzy procesy patrzenia i rozumienia pacjenta i bardzo mi to też pomaga w obecnej modalności JSDD polskiej.
Spróbujmy powiedzieć, wiesz, co to znaczy modalność też i to, co jest ważne i fascynujące, to też może nam wyjdzie taki trochę wątek w ogóle o psychoterapii, że jak już rozmawiam z ludźmi z naszego pokolenia, psychoterapeutami, to chyba wszyscy zaczynaliśmy od psychodynamicznej, bo to była najmocniejsza szkoła w Polsce 20 lat temu. Natomiast teraz mamy wielorakość i też bardzo mnie cieszy to, że ty mówisz trzy, czyli że to jest bardzo ważne, żebyśmy jako psychoterapeuci też umieli patrzeć na człowieka wielowymiarowo,
Zgadza się.
bo ta jedna ścieżka, ona nas bardzo zawęża. I nie chcę, żeby to była rozmowa o tym, ale to też nie chodzi o to, która psychoterapia jest lepsza lub gorsza, proszę Państwa, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nam naprawdę zależy na tym, co służy pacjentowi. Ale co to znaczy modalność, Elu?
Pewien sposób, jak opisuje dana szkoła psychoterapii, to jak pacjent, jak osoba funkcjonuje, jakie używa mechanizmów obronnych, czemu te mechanizmy służą, jaka jest taka specyfika leczenia w modalności psychoanalitycznej. Większość osób wie, że to jest kozetka, 2-3 razy spotkania w ciągu tygodnia. W terapii psychodynamicznej mamy modalność, że patrzymy na proces, na to, co pacjent wnosi do relacji z terapeutą, również pracujemy na przeniesieniu, a w terapii intensywnej, krótkoterminowej mamy połączenie psychoanalizy, bo ona powstała na bazie psychoanalizy i rozumienia psychoanalitycznego, ale twórca Davon Lusam, mając kilka lat własnej psychoanalizy uznanej Freudowi, pani Helenie Deutsch, bo u niej się psychoanalizował, stwierdził, że idea świetna, rozumienie i cała taka baza wiedzy jest bardzo pomocna, natomiast techniki, jakby popracował nad technikami, dlatego te sesje są nagrywane na wideo i z minuty na minutę analizujemy to, co się dzieje w procesie z pacjentem. I dużo pracujemy na przeniesieniu, pracujemy w tak zwanym T, czyli pracy z klientem tu i teraz.
O właśnie, to było
Ciekawości.
fascynujące. Tak, to było fascynujące, bo my chwilkę rozmawiałyśmy przed naszą rozmową. To pójdźmy do tego, jak ty, bo przepięknie definiujesz, no właśnie, zaburzenie osobowości.
Dla mnie od lat, jak pracuję z pacjentami, zaburzenie osobowości dotyczy utrwalonych systemów adaptacyjnych, począwszy od dziecka. Każdy z nas ma wrodzone cechy, chociażby temperament mamy wrodzony, tego się nie wydłubie jak gena, z nas, genu.
Inteligencji.
Natomiast też mamy pewną energię do czerpania ze środowiska zewnętrznego. I wiele badań przecież o tym też mówi, że nawet wśród bliźniąt mamy dzieciaka, który rodzi się z taką ciekawością i eksplorowaniem rzeczywistości, a drugi na przykład, tak jak w dzisiejszym temacie, zmierza ku cechom i zachowaniom osobowości, kiedyś diagnozowanej jako osobowość, dzisiaj z cechami i zachowaniami histrionicznymi, tak? Czyli wymagający dużo więcej uwagi, dużo więcej takiego bycia widzianym i bez odraczania zapotrzebowania na kontakt i uwagę. Natomiast tak, ja kieruję się bardzo często tym, że próbuję zrozumieć, gdzie zdobywane mechanizmy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, nie tylko z traumą, u danego pacjenta się zafiksowały, gdzie się na
O
przykład
właśnie.
zatrzymał i z którego miejsca nie mógł ruszyć dalej z różnych powodów, albo dramatycznych, albo najczęściej w naszym kraju z powodów takich, że nie dostał emocjonalnego, wystarczającego wsparcia
Tak, i to
i
jest bardzo
utkwał.
ważne. Pozwól, że ja to zatrzymam, a jakoś tak spróbuję powiedzieć to po swojemu, że bo używasz bardzo ważnego słowa adaptacyjne i nieadaptacyjne. Czyli to, co jest ważne, to żebyśmy zobaczyli, że na dany moment, kiedy byliśmy dziećmi bezbronnymi, nasze zachowania wtedy były adaptacyjne do sytuacji, która była, ale one się utrwaliły, czyli jakby się usztywniły, i my nie mamy pełnego repertuaru zachowań, tylko ten repertuar zachowań jest po prostu ubogi. Dlatego mówimy o pewnym typie osobowości, czyli takim zatrzymaniu się w pewnych schematach i zachowaniach, które powodują, że no my nie możemy mieć optymalnych więzi, bo my tak jakbyśmy cały czas odtwarzali pewnego rodzaju teatr. My chcemy dzisiaj porozmawiać o osobowości histrionicznej, zwanej dramatyczną, dlatego wprowadzam słowo teatr, ale generalnie chodzi o rolę, która jest zastygnięta. I to, co jest ważne, dlaczego my mówimy o typie osobowości, no, i o pacjencie, dlatego, że one w dorosłym życiu już są nieadaptacyjne. Czyli one już nam nie służą, a wręcz zabierają nam możliwość bycia w autentycznej, bliskiej i, no i co tu dużo mówić, karmiącej więzi, bo są takie usztywnione. Ja zawsze mówię, że jesteśmy wtedy tak trochę skarłowaciali w tym.
Dokładnie, bo jeśli dane mechanizmy obronne kiedyś pozwoliły nam przetrwać, to nie bez powodu są utrwalone, bo możemy na nich polegać. Ja często mówię pacjentom o tym, że to trochę tak jak z nauczeniem się bardzo trudnego zawodu, jakim jest bycie lekarzem. Lekarz w pewnych sytuacjach nie ma możliwości dłuższej chwili na pomyślenie. Nie bez powodu uczy się procedur,
O
aby był
właśnie.
zwolniony z myślenia, żeby z automatu mógł zachować się, ratując życie pacjenta i zdrowie. I my mamy bardzo podobnie.
Także
Więc
jest
co,
krótka
kiedy.
procedura na zachowanie w danej sytuacji, prawda? Ładne to jest, co mówisz. Dobrze, ale powiedz, jak ty rozumiesz, bo to jest ciekawe, no bo my dużo mówimy jako psychoterapeuci o mechanizmach obronnych i nawet to już chyba zaczyna być. Ale przed czym my się bronimy jako dzieci? Po
No
co ja mam
właśnie.
mechanizm obronny? To jest ciekawe, nie?
Rodzimy się z instynktem przetrwania. Jeżeli mamy malucha, którego mama zdecydowała nie reagować na jego wołanie czy na jego głód w miarę potrzeb, to zaczynamy używać mechanizmów przywoływania. Krzyczymy, płaczemy. Jeśli jesteśmy starsi i ktoś ignoruje nas, tak jak na przykład w tych zachowaniach histrionicznych, i na przykład mamy tak niespójne środowisko wychowawcze, jeśli chodzi o dawanie dziecku uwagi, i na przykład jeżeli dziecko jest tak zwane, mówię teraz już ogólnikiem, grzeczne, to jest niewidzialne, ale na przykład jeżeli występuje w jakiejś roli, robi teatrzyk dosłownie i w przenośni, jest gratyfikowane, albo gdy ojciec zdecydował rozegrać z matką jakiś konflikt i używa córki i trochę seksualizuje, to nie musi być nadużycie seksualne w tych zaburzeniach, ale seksualizuje, erotyzuje tę relację i daje do zrozumienia, że ta nastoletnia córka jest lepszą partnerką w dyskusji, w pojechaniu na narty i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli taki schemat w takim domu funkcjonował latami, to jak już mamy tą dziewczynę, która już jest nastolatką, to jej mechanizm obronny składa się: muszę przywołać uwagę kogoś, kto jest ważniejszy, więc mam do wyboru ładnie wyglądać, ładnie się wysławiać, seksualizować relacje, bo wtedy mam kontrolę, że nie jestem traktowana tak jak matka. Czyli bronię się przed byciem w roli tej, która była poniżona, zignorowana, nieważna. Więc bronię się przed identyfikacją z rolą kobiety, która będzie używana przez mężczyznę i dewaluowana, na przykład.
Albo też mi tak przychodzi do głowy, że mechanizm obronny oznacza w ogóle obronę przed śmiercią. Że przecież bezbronny, no właśnie, bo tu jakoś te słowa mi zaczynają teraz pracować. Mechanizm obronny w sytuacji, kiedy jesteśmy bezbronni. Jeśli ja jako bezbronne dziecko nie wymyślę sposobu na zdobycie uwagi dorosłego, który ma mi dać jeść, pić, ogrzać i dać bezpieczeństwo, to ja po prostu umrę. Czyli to jest
Ponieważ
mechanizm.
jestem zależna.
Tak, że to jest
To jest
obrona
główny.
przed śmiercią, a nie obrona przed wrogiem. Właśnie to jest niezwykłe, że my potem, dlatego mamy tak trudno z byciem w bezpiecznej więzi, bo my tak bardzo mamy, jakby, no właśnie w tym mechanizmie, w tym byciu zakodowane to, że no możemy umrzeć.
Jeśli jesteśmy dziećmi, chcemy przetrwać, nie umrzeć, i te mechanizmy wtedy są adaptacyjne. Jeżeli jesteśmy dorośli, a zafiksowaliśmy się, kręcimy się w kółko w tym teatrze używania tych samych obron, to te same obrony, które kiedyś nas chroniły, dzisiaj nas narażają, nie tylko nas nie chronią, ale nas ograniczają, a nawet narażają. Bo jeżeli pięciolatka z natury rozwoju swojego, będąc dziewczynką, seksualizuje po dziecięcemu relacje z tatą, a tata jest zdrowy, to uśmiechnie się, ale będzie umiał rozwiązać ten konflikt edypalny w przypadku dziewczynki, ten kompleks Elektry, i takiej dziewczynce pokaże, że jedyna więź, która jest wyjątkowa, jest z jej mamą, a ona potrzebuje odroczyć posiadanie kogoś wyjątkowego na wyjątkowe sytuacje. Natomiast jeżeli tego nie mamy, to taka dziewczynka w przyszłości staje się kobietą, która za wszelką cenę chce wygrać z inną kobietą, wchodzi w odbieranie mężczyzn innym przez seksualizację. To jest bardziej celowe
Przez
w głębszym
uchodzenie.
zaburzeniu, ale w takim mniejszym zaburzeniu histrionicznym mamy po prostu niewinne flirtowanie, a potem jesteśmy szalenie zdziwione, że ktoś bierze nasze flirtowanie jako zaproszenie do seksualności.
Ty już
I
zaczynasz
jeszcze.
mówić o osobowości histrionicznej. Zaraz jeszcze do niej wrócimy, ale pozwól, że się zatrzymam, bo jakoś bardzo mnie to zatrzymuje, co powiedziałaś. Że coś, co miało służyć obronie w dorosłym życiu, jest zagrożeniem, czyli to ważne, żeby w procesie psychoterapii przyjrzeć się temu, co ja robię, bo uwaga, chodzi o wzięcie odpowiedzialności, że moje zachowania są zagrożeniem dla bezpiecznej więzi dla innych ludzi, ponieważ
Podam
ja
prosty
nie.
przykład. Przychodzi pacjent i na sesji, kiedy my do niego mówimy, kiedy pytamy, z czym przychodzi, patrzy nam w oczy. W momencie, jak zaczyna się dzielić treścią, z którą chce się podzielić z nami, odwraca oczy, staje się ogólnikowy i niejasny. W tej modalności zapraszamy pacjenta i mówimy do niego mniej więcej tak. Czy zauważyła pan, że w momencie, kiedy ja mówię, pan patrzy na mnie, ale w momencie, kiedy ja pytam i czynię to, co, z czym pani przyszła do mnie, ważnym dla mnie, natychmiast pan odwraca oczy, zrywa intymność terapeutyczną ze mną i zaczyna mówić ogólnikowo. Odwracanie oczu i niebycie ze mną w kontakcie, bycie ogólnikowym i niejasnym, jest tak jakby wystawianiem terapeuty za drzwi. Będę mogła pana zrozumieć przez dziurkę od klucza, ale czy to jest to, czy pani chciałaby ode mnie i dla siebie w tej terapii? Ja wiem, że pani się tego nauczyła, ale zrozummy autodestrukcyjną funkcję tego mechanizmu.
No właśnie, i wtedy normalnie człowiek w życiu, a pójdźmy za tym, bo to jest ciekawe, mówi tak, ale ja nie umiem ludziom patrzeć w oczy, mam trudność z kontaktem
No
wzroku.
właśnie.
I
A i
to
wtedy
normalne.
tak, widzę, że pani myśli, że pani nie umie.
Super.
Ale pracuje pan, w jakim zawodzie pani pracuje?
No, jestem nauczycielką.
To trudno mi sobie wyobrazić pracę nauczyciela bez patrzenia uczniom w oczy i nie wierzę, że tak się dzieje. To jest przekonanie, z którym pani jest, że pani nie umie, a dla mnie to znaczy, że kiedyś bycie widzianym przez kogoś było tak raniące, że nauczyła się pani odwracać oczy, aby unikać bolesnego zobaczenia czegoś w oczach rozmówcy.
I drugiej osoby.
Więc pokazujemy od razu, jak autodestrukcyjną funkcję zaczął pełnić od pewnego momentu w życiu ten mechanizm. Musiał panią ktoś tak zranić, że nauczył się pan nie ufać do tego stopnia, że trudno patrzeć w oczy. Bo
Trudno
budzi to
patrzeć.
dużo lęku.
Tak, i
A
trudno
żeby
wytrzymać
uregulować
bycie
ten lęk,
widzianym.
odwraca pan oczy, prawda?
Tak. Wyregulować lęk i też no, jakby nie musieć się mierzyć z tym, że za byciem widzianym może coś pójść. Że tam coś
Najczęściej są
jest.
to projekcje, więc przechodzimy wtedy do kolejnego mechanizmu i taki łańcuszek mechanizmów potrzebujemy z pacjentem rozbroić, dać mu rozumienie, jaką funkcję destrukcyjną obecnie w życiu pełni ten mechanizm.
Czyli kiedy mówimy o typach osobowości, mówimy o zachowaniach związanych z danym typem osobowości. I tak naprawdę to, czemu się przyglądamy, to jak ja się zachowuję, a nie robimy te właśnie okrutne diagnozy, że ty jesteś jakiś, cały jakiś, a skoro jesteś cały jakiś, to za tym idą wszystkie te okropieństwa. My dzisiaj o osobowości histrionicznej, ale Mam ze sobą taką bardzo przejmującą rozmowę z człowiekiem, który no, ma bardzo silny rys osobowości narcystycznej. I ja mówię, dlaczego jest ci tak trudno to nazwać? A on mówi, bo nie chcę całego tego okropieństwa, które słyszę w internecie, bo jak już to powiem, to ludzie mnie włożą w tę szufladkę i przypiszą mi najgorsze rzeczy. A to jest nieprawda na mój temat. Ja mam pewne zachowania, które są z tym związane. W związku z tym my dzisiaj opowiemy o osobowości histrionicznej, o typie osobowości histrionicznej i o zachowaniach, ale intencją naszą jest pokazanie, no właśnie, z czego to wynika i dlaczego to nie służy życiu, czyli dlaczego to zrywa więź, bo przecież na koniec w pracy nad sobą chodzi o umiejętność bycia w bezpiecznej i autentycznej więzi.
Ja też czasami myślę sobie i też jak pracuję czy uczę, myślę sobie o takim pomaganiu pacjentowi, by wrócił do tego siebie prawdziwego sprzed traum.
Super.
Żebyśmy razem z pacjentem mogli go odnaleźć, tego prawdziwego, który jest.
Och, to bardzo poruszające, co mówisz. Który jest, a który być może nigdy nie został przyjęty przez nikogo, w związku z tym nie jest przyjęty przez samego siebie.
I żyje z maską albo maskami.
No, jakoś ubrany. No to zacznijmy. Postać dramatyczna, histrioniczna.
Tak, postać bardzo dramatyczna i też dla chętnych można, będę też przeplatać to, co będę mówić, postaciami z filmów, bo jest
O,
wiele
fajnie.
pięknych ekranizacji, gdzie czy studenci psychologii mogą sobie zobaczyć, jak wygląda dany typ histrioniczny. Także będę do tego nawiązywać. Ja sobie lubię myśleć o osobie histrionicznej jako o osobie, która całe życie próbuje w dramatyczny sposób przywołać uwagę i udowodnić to, jaka jest naprawdę, ale robi to w tak przerysowany sposób, że nigdy nie może dosięgnąć tego bycia widzianą, tak jakby pragnęła być widziana. Czyli jakby patrząc tak historycznie na to, jak zaczęliśmy myśleć jako psychoterapeuci, opisywać, pracować z osobowościami, które mają cechy, zachowania histrioniczne, to potrzebujemy zajrzeć troszeczkę do historii psychoanalizy, bo tam się zaczęła cała historia o rozumieniu histerii. Kiedyś przypisywano te zaburzenia histeryczne kobietom, które miały zachowania konwersyjne, czyli mówiąc krótko, traciły głos albo traciły władanie w jednej ręce, przypisywano to pragnieniom seksualnym, wyparciu, zakazom. Były różne teorie później, które też przyczyniły się dosyć niekorzystnie w rozwoju myślenia o kobiecości dalszej. Gdzieś tam w historii mamy takie doświadczenie już w Stanach Zjednoczonych bardziej rozwinięte, że przypisywało się uprawianie seksu na zaburzenia histeryczne i histrioniczne. Na szczęście jesteśmy już na etapie rozumienia, że mamy wiele składowych
Tak.
różnych cech i zaburzeń, więc ja jestem wierna takiemu szerokiemu spojrzeniu na powstawanie zaburzenia osobowości z cechą, raczej o typie histrionicznym i z pewnymi cechami dysocjalnymi.
Wiesz co, zatrzymam tylko, bo właśnie to jest, że to jest takie krzywdzące,
Bardzo.
że o kobietach też takich emocjonalnych. Takich, które w ogóle wyrażają swoją emocjonalność, jeszcze ciągle mówi się, że jest histeryczką, prawda? I że to jest w ogóle bardzo trudne być w tej, w przestrzeni takiej w ogóle relacyjnej, w takiej autentyczności emocjonalnej, bo my często słyszymy to zdanie: nie histeryzuj.
Tak.
A to są kompletnie inne rzeczy. Być w takiej autentyczności emocjonalnej i po prostu się rozpłakać wtedy, kiedy jest smutno, versus nadmiarowo się zachowywać, zwracając na siebie uwagę.
Dokładnie, a nawet jeżeli już nadmiarowo i rzeczywiście histrionicznie, to za tym też stoi człowiek, który jeżeli
Cierpi.
wpada w tak zwane temper tantrum, tak się nazywa ten napad histerii, który po prostu jest wypaleniem szału, ekspresji, który trwa krótko i potem osoba, jak gdyby nigdy nic, chce kontynuować normalność w relacji, nie widząc, że w międzyczasie druga strona się zastanawia, czy w ogóle zostać w tym samym pomieszczeniu, czy...
Tak, bo tam są ruiny i zgliszcze, nie? To jest.
Dokładnie, dokładnie.
Tak.
Tak, ale nawet jeżeli patrzymy na ten konkretny objaw, który przywołałaś, to
Tak.
tam jest osoba, która de facto radzi sobie z rozładowaniem napięcia, ponieważ stawało się za blisko, a bliskość równa się nadużycie, bliskość równa się przekroczenie, bliskość równa się przejście na stronę tej, która ma służyć, ma być użyta, a pod spodem jest ogromna przecież tęsknota za bliskością.
Czyli można by było powiedzieć, mam taką metaforę, co jest ciekawe, jak ja się dzisiaj ubrałam do tej rozmowy, przygotowując się do osobowości histrionicznej, że kiedy pojawia się taka możliwość ciepła ognia, który mógłby być opiekuńczy, w środku jest taki ogień nadużycia, że on musi spalić. Że ja mam taką zawsze metaforę, kiedy myślę o osobowościach histrionicznych, że to jest smog, który zieje ogniem, są ruiny i zgliszcza, a on tylko jakby tam sobie, tak jak ty mówisz, wszyscy naokoło płoną, a tu już poszło dalej, bo doszło właśnie do rozładowania. I też bardzo często słyszę takie pretensje do takich osób, że przechodzisz tego do porządku dziennego, nie ma ani przepraszam, ani dlaczego my tego nie omawiamy.
Bo to jest
A?
kolejna cecha
Tak.
osoby z tym problemem. Odpowiedzialność mają ludzie mieć na zewnątrz.
Tak. Bo to ty mnie
Jest to...
zdenerwowałeś.
Dokładnie. Ale to też ciekawe, jakby głębiej wchodząc, to nie tylko jest w relacjach takich koleżeńskich, partnerskich, bo w takich relacjach partnerskich osoba z cechą taką właśnie typowo histrioniczną bardzo często wchodzi w relacje ze starszymi, dojrzałymi partnerami, mówimy tutaj o kobiecie, bo tęskni za opieką i troską, za bliskością i najczęściej też pochodną takiego rozegrania jest to, że ta dziewczynka w cudzysłowie, tutaj psychoanalityk by powiedział, winna wobec matki, że odbiera jej męża i wchodzi w intymny kontakt. Najczęściej te kobiety mają bardzo duże trudności seksualne. Zaczynają być aseksualne, więc bardzo często robią ten temper tantrum, by uniknąć zbliżenia seksualnego.
A, właśnie, to jest bardzo ważne, że doprowadzają do awantury, żeby nie mogło być kontaktu, bo jest tak duży lęk przed bliskością, że lepiej to zniszczyć. I to jest, no to nawet jest takie, to są
Albo
memy, już jest dużo
rozszczepić.
memów, prawda?
Tak, albo rozszczepić, bo na takim, jeżeli mamy, posługujemy się diagnostyką ICD-11 obecnie, to mamy, najpierw musimy zdiagnozować, czy dana osoba ma zaburzenie osobowości w stopniu lekkim, umiarkowanym czy ciężkim, a potem, czy ma cechy właśnie takiego przekolorowywania, dramatyzowania i na głębszym poziomie zaburzenia mamy rozszczepienie. Mamy dysocjacyjne zachowania i rozszczepienne mechanizmy. I wtedy taka kobieta nie widzi, tak jakby funkcjonowała w dwóch rolach jednocześnie. Mając tego opiekuńczego partnera, na przykład zamienia się w demona seksu z innym mężczyzną w tym samym czasie. I rozgrywa, robi ten acting out w taki sposób, że używa do tego innej relacji. I tam jest ta relacja naseksualizowana, czyli mamy rozdzielenie, mamy rozszczepienie aspektu seksualnego. On nigdy nie może być w bliskości. Jeżeli już, to w tak zwanej zdradzie. Bardzo często, więc to jest, trochę się wtedy zbliżamy na tym spektrum między neurotycznością a zaburzeniami w kierunku borderline, prawda? Więc tutaj mamy ten suwak, więc musimy też myśleć o tym, jaka osoba na jakim poziomie funkcjonuje. Ale to jest kolorowa opowieść, jak słyszymy.
Tak, bo w ogóle te postaci są bardzo kolorowe też, dramatyczne w przeżywaniu. Ja też uwielbiam słuchać takich ludzi, znaczy uwielbiam słuchać tak z boku, bo myślę, myślę sobie, kiedy wracamy z wakacji z takimi moimi koleżankami albo przyjaciółkami, to ja siedzę i sobie myślę, czy my na pewno byłyśmy na tych samych wakacjach? Wiesz, bo ja mam opowieść po prostu takich cudów, takich ogólników, takiej wspaniałości albo takiego dramatu, że wszystko było, cały syf totalny, nic tam nie było i tak dalej, aby byłyśmy w tym samym miejscu, że to jest bardzo też przerysowane. Ale wrócę, bo ktoś nas teraz może zatrzymać i powiedzieć, no dobra, dziewczyny, mówicie, że nie diagnozujecie, a Ela przed chwilą powiedziała, musimy zdiagnozować poziom zaburzenia. To jakbyś powiedziała, co to oznacza w pracy psychoterapeuty, żebyśmy zatrzymywali diagnozowanie?
Tak, bo my możemy sobie pozwolić jako terapeuci na diagnozowanie tylko w jednym przypadku, kiedy pacjent nam na to dał zgodę. Każda osoba, która nam nie daje na to zgody, nie wolno nam tego robić. Więc jeżeli diagnozujemy zaburzenia, to musi być wiele aspektów. Mamy pewnie, zwykle są to 5, 7, 8 punktów do tego objawy towarzyszące. Nie będziemy tutaj robić, żeby osoby tego nie musiały używać do diagnozowania. Nie mogą nie używać. Więc diagnozując klinicznie, to my wiemy, co to znaczy diagnoza. To nie jest etykieta.
O
My
właśnie.
musimy odróżnić etykietowanie od diagnozowania. Żeby kogoś zdiagnozować, ten ktoś musi nam dać prawo do tego. Jeżeli kogoś etykietujemy, no to znaczy, można by powiedzieć, że mamy pewne cechy zaburzeń, o których nie chcemy wiedzieć i wolimy je zobaczyć w innych, albo używamy tej etykiety, by komuś udowodnić, że czegoś nie widzi, a powinien, i nie wiemy, że to jest przekonywanie jako mechanizm obronny, zamiast powiedzieć: smutno mi, że mnie ignorujesz. To będę cię przekonywać, że to pewnie jest tak, dlatego to robisz i tak dalej. Paluchem nie bez powodu tutaj grożę.
Wiesz co, nawet teraz sobie myślę, że tak mi przychodzi do głowy, że nie tylko używają ludzie, wiesz, masz zaburzenie lękowe, tam, no narcyz to już w ogóle wiemy, prawda? Jesteś osobowością symbiotyczną, ale naprawdę nawet pod moimi filmikami czasami państwo piszą, to ja już wiem, mój mąż ma unikowy styl przywiązania, a ja mam lękowy styl przywiązania. No nie, to znaczy macie państwo cechy, macie
Cechy,
elementy,
zachowania,
zachowania.
sposoby reagowania,
Tak.
ponieważ na osobowość nie składa się tylko etykieta, jak się prezentujemy. Na naszą osobowość składa się to, z jakim wsadem genetycznym się pojawiliśmy na świecie, z jakim temperamentem, jakie mieliśmy środowisko i nie tylko rodzinne, bo najnowsze badania, akurat też chyba wczoraj przeczytałam, mówią o tym, że bardzo trudne wydarzenia i doświadczenia
Tak, widziałam te badania.
traumatyczne powodują, że rzeczywiście wpływa to na funkcjonowanie naszej psychiki. Trudno, żeby nie. Nasz układ limbiczny jest tak, czyli to, jak szybko reagujemy lękiem i sięgamy po obronę, to bardzo zależy od tego, co się wydarzyło w życiu. Ale posiadanie czasami jednej ważnej, dobrej relacji w życiu, pomimo traumy, którą przeżyjemy, i jeśli będziemy dla siebie na tyle uczciwi i uważni, pójdziemy na terapię i poradzimy sobie, opłaczemy, uznamy, przeżyjemy to, co kiedyś zostało zamknięte, bo po prostu dziecko by nie przeżyło psychicznie ani fizycznie, by się rozpadło, albo mogło po prostu się nawet zabić, gdyby dopuściło wszystko, co się tam bolesnego zdarzyło. I jeśli na dodatek mieliśmy jakieś dobre doświadczenia, to te dobre doświadczenia bardzo sprzyjają temu, żeby mieć mimo tego dobre życie. Ja czasami uczę moich pacjentów, że my na terapii uczymy się żyć pomimo tego, że były traumy. Że nie trauma decyduje o moim zastoju w życiu, tylko moja odwaga zmierzenia się z tym, co nam ktoś zrobił, czasami to, czego ktoś nie zrobił. Także.
Pomimo, ale też wiesz, wiele wątków otwieramy, bo to fascynujące jest, ale ja też lubię pokazywać pacjentom, że są tak naprawdę bohaterami i wojownikami, że jeśli przeżyłaś taką traumę i funkcjonujesz, to zobacz, ile masz siły w sobie i że warto tę siłę obrócić teraz w kierunku dobrego życia. Wróćmy do typu histrionicznego, bo tam jest ważny element zwalniania się z odpowiedzialności. Co to znaczy?
Pacjent, bo właśnie to, co my postrzegamy w gabinetach, tak? Ja teraz pokażę to bardziej dostępnie, będzie można sobie na filmach zobaczyć, ale odpowiadając teraz konkretnie na Twoje pytanie, można być kolorowym ptakiem, który mówi kwieciście, mówi wiele, ale tam nie można dojść do tak zwanego brzegu i nie można precyzyjnie się dowiedzieć, czy są dowody na to, że ta osoba doświadczyła tego, co doświadczyła, ale można też z tym przerzucaniem odpowiedzialności użyć roli ofiary i być w roli tej, która zarządza innymi, by ci inni się opiekowali, by ci inni brali odpowiedzialność za mój nastrój. To są te osoby, które robią właśnie te afery na zasadzie za chwilę obwiniania, jak mogłeś dopuścić do tego, że ja teraz tutaj muszę po prostu przeżywać tę rzeczywistość w tak okropny sposób. Przecież ta rzeczywistość powinna być taka, jaką ja mam w wyobraźni. Tam jest dużo niezgody wtedy na rzeczywistość, dużo, duża niechęć do brania odpowiedzialności na przykład za leczenie. To są najczęściej osoby, które mają ogromne zasoby lęku i tak naprawdę uruchamiają większość czy partnera, czy rodzinę do tego, aby oni tworzyli ten komfortowy, kolorowy świat. Mam taką historię, gdzie albo żeby nie, żaden pacjent nie poczuł się, że o nim tutaj mówimy. Jest piękny film Przerwana lekcja muzyki.
O, właśnie.
Jeśli pamiętasz, pewnie część osób pamięta, jak oczywiście tam klinicyści by powiedzieli, że tam jest trochę innych cech, bardziej w kierunku czy zaburzeń osobowości, borderline kiedyś diagnozowano, ale ta histrioniczna obrona, kiedy nastolatka, która się leczy, ma zaburzenia też łaknienia, ale bardzo seksualizuje relacje z ojcem i w ten sposób kontroluje go, aby on był głównym tym, który spełnia jej oczekiwania i był głównym opiekunem. Także mamy taki element właśnie rozgrywania histrionicznego, przepraszam, w takim kierunku seksualizowania i bycia tą, która uwodzi. I to nie jest coś, co jest uwodzenie czułością czy byciem w potrzebie. Tak? Tam jest ten aspekt seksualizowania. Więc mówimy o takich cechach histrionii jawnej albo ukrytej. Jawna jest łatwa do zobaczenia. Zobaczymy taką osobę na ulicy, bo ja zawsze, jak uczę o tym, to mówię, że kobieta histrioniczna to tak jak taka pisanka na święta, która jest pomalowana pięknymi lakierami, ale jeszcze musi być dowiązana do tego ładna kokardka, do tego jeszcze doklejony piękny fragment jedwabiu i koronki. I tam jest dużo i kolorowo, ale ten lakier nie jest bez powodu na początku, bo on ma trzymać tą osobowość, tak zwane ja pacjenta, bo ono jest bardzo kruche. Przed pęknięciem i rozpadem. A kiedy się rozpada taka osoba? Kiedy osoby przestają ją widzieć, kiedy schodzi ze sceny.
Czyli musi zrobić wszystko, żeby być cały czas na scenie
Tak.
i musi być cały czas widziana. Czyli to jest w ogóle, myślę, jakie to jest eksploatujące, być cały czas w tym ogniu teatru, że to jakby kilkanaście godzin cały czas być na scenie i podtrzymywać, nie? Czyli musi być nowa opowieść, nowe. No właśnie, to też w relacjach nie jest, że. Mówi się o takich osobach, że one się szybko nudzą, a to nie chodzi o to, że one się nudzą, tylko to chodzi o to, żeby było dużo i więcej. Trochę
Nie,
mi
nie
przypomina.
można zejść ze sceny, bo brak widza równa się mnie nie ma.
Śmierć właśnie. I
Tak,
przychodzi mi
śmierć
do
mojego
głowy,
ja.
tak, przychodzi mi do głowy, wiesz, z talentów Galupa talent czar, nie? Że to jest też osoba, która no właśnie jest uwodząca, ale to nawet nie zawsze chodzi o seksualność, tylko taka
Nie zawsze.
uwodząca. W tym takim widzę cię, bo to jest znowu projekcja, nie? Czyli daję opiekę i bycie widzianym, które sama bym chciała dostać widziane, być widziana. I to są tacy ludzie, którzy naprawdę znają dziesiątki ludzi i wchodzą tak na chwileczkę. do kontaktu. Ktoś myśli, że my tu już się prawie kolegujemy, a tam było tylko spotkajmy się na kawę.
Dokładnie tak. Ja lubię o tym też mówić. To tak, jakby aktorce dać rolę, zaprosić ją na scenę, ale nie dać jej scenariusza, nie dać jej żadnej opisanej w scenariuszu, jakimkolwiek przygotowaniu, kompletnie nic. I taka osoba wychodzi na scenę, chce grać, ale zaczyna grać bardzo intuicyjnie,
Tak,
ale
nieskładnie.
ludzie się szybko orientują, że ona niewiele ma do powiedzenia, bo nie widać tej roli tutaj. Ona jest nieopisana w żaden sposób, trudno ją odczytać, więc ona musi głośniej się zachowywać. Ona musi być bardziej wtedy taka ekstatyczna, aby utrzymać tego widza. Brak widza nie ma mnie.
Czyli to jest obrona przed byciem niewidzianym i nadużytym.
Mówiąc tak, gdzieś chronologicznie, jak powstaje ta potrzeba bycia widzianym, najczęściej mówi się o tym z doświadczeń też pacjentów, najczęściej to tak wynika, że jeżeli mówimy o dziewczynce, o kobiecie, to taka dziewczynka nie mogła dosięgnąć czułej, uważnej, obecnej mamy. Matki były zwykle w tych doświadczeniach kobiet oziębłe, oschłe i aby być w relacji, bo każde dziecko, każdy z nas pragnie być, pragnął być w relacji, zwróciła się w kierunku mężczyzny, w kierunku ojca. I jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej, ojciec był zdrowy lub neurotycznie zdrowy, to wtedy tak dał to przekonanie, że jesteś wyjątkową moją córeczką, ale nie była przekroczona żadna granica. Ale tam, gdzie mamy niedojrzałego mężczyznę, niedojrzałego ojca i dochodzi do tego nadużycia, bo wtedy ten teatr dziewczynki, jak ktoś ma 4, 5, 6-latki, to wie, o czym mówię. Tak, że one naprawdę cudownie umieją uwodzić. Ja sama pamiętam doświadczenie mojej córki, kiedy przyjechałam raz z jednego ze szkoleń, nie było mnie 2 dni. I doświadczyłam takiego oblukania i powiedzenia: no, to już możesz wracać. Jednocześnie bawiąc się tak czarująco. Więc to też jest taki element rozwojowy, i jeżeli ten element rozwojowy zostaje nadużyty, no to zostaje nam rzeczywiście tutaj się mocno zastanowić, jak ten przebieg dalej rozwoju i tych wszystkich nabierania tych niezdrowych mechanizmów obronnych musiał zaistnieć.
Tak, i to jest taki, myślę, że zachowanie, które jest dosyć niebezpieczne w relacjach, bo też jest nagradzane przez świat. Bo kiedy myślę o kobietach właśnie o typie osobowości histrionicznej, to one bardzo często mówią, wolę przebywać z mężczyznami, z silnymi mężczyznami, i nie mają zwykle, znowu to jest zwykle, to jakoś mówimy wszystko na skrajności, relacji z kobietami, głębokich, bliskich, bezpiecznych. Nawet bym powiedziała, nie wiem, czy się zgodzisz, że to jest taką lekką pogardą dla innych kobiet, które to kobiety postrzegają jako rywalizujące. Wszyscy ze mną rywalizują, bo ja jestem taka silna i lepiej się dogaduję z mężczyznami. Czyli jakby ta tęsknota ciągle nie może być zaspokojona, no bo jest tęsknota za opieką matki, czyli za tą kobiecością,
Bliskością z
miłością,
kobietą.
bliskością. Jak sobie myślę, byłam ostatnio na warsztacie Anny Halprin jako uczestniczka i widziałam taki, wiesz, taki podział, nie? Że była grupa kobiet, które, jak mówiłyśmy słowa czułość, delikatność i miękkość, to one aż się wzdrygały, że to w ogóle jest możliwe, bo na razie są w tej tak zwanej męskiej energii. Ale też myślę, że to, co jest trudne z kolei w relacji z taką kobietą, to jest to domaganie się kontaktu tu, teraz i natychmiast, a jak nie, to cię nie ma. Czyli znowu jest ten wybuch ognia.
Dobrze o tym mówisz. Nawet bym powiedziała, że u niektórych kobiet z tym typem mamy doświadczenie takiej pogardy wobec kobiet, ale ma to duże podłoże tego leży w tym, że one nie chcą być identyfikowane z kobietą, która w ich historii życia była nikim, była pogardzana, była służką, była używana, dewaluowana. A
Dlatego
w związku z
dewaluują inne
tym.
jako słabe, nie?
Tak, identyfikują się z siłą, ale mężczyznę. I wtedy, aby nie bać się bycia rozegraną czy użytą przez mężczyznę, to właśnie po to jest ta seksualizacja, która daje iluzję kontroli, bo to mamy, my się obracamy jednak cały czas iluzji kontroli nad mężczyzną. Wiemy, ile takich kobiet mogło być po prostu zgwałconych przez to, że nie mają świadomości, że ich styl jest uwodzący i zapraszający. Tak, więc tutaj masz dobre wyczucie tego, tak się dzieje. Jak sobie weźmiemy, jest taki też niedawno, kilkanaście lat temu, Blue Jasmine film, gdzie
Tak.
pięknie można zobaczyć, jak kobieta żyje na granicy dwóch światów, jak nie odróżnia fantazji i takiej iluzji, że ma kontrolę nad rzeczywistością, w ogóle jej nie mając. Jak prokuruje sobie okropne życie przez to, że na przykład krótka fabuła, mężczyzna, który był potentatem finansowym, został oskarżony o to, że uprawiał różne tam defraudacje i ona dowiaduje się, że również ją zdradzał. Ona donosi na niego, on jest oskarżony, jemu zabierają majątek, ale jej też, ona też zostaje bez grosza do życia, a żyła tylko na tej zależności z nim. I wtedy dopiero trafia, wraca i odszukuje kontakt z siostrą, która żyje normalnym życiem. I jest piękna scena, jak ona przychodzi i patrzy z takiego właśnie trochę wielopańskiego postrzegania siebie w tych elitach i do tego normalnego życia. Jak widać te dwa światy, nie tylko chodzi o pochodzenie, ale właśnie ten kobiecy sposób postrzegania siebie, że mimo, że ma dostępną relację, to jednak wybiera ucieczkę w tę fantazję i widzimy, jak ona zaczyna żyć na pograniczu świata realności i fantazji, jak idzie to w kierunku destrukcji.
No tak, bo to jakoś tak jest o tym, że to też musi być dużo, szybko, intensywnie. Wiesz, mi przychodzi do głowy film, tylko ciągle mylę nazwy. Czy to jest Słodki Listopad, czy Słodki Październik? Taki
Nie
był film.
pamiętam.
Bardzo Państwu polecam. To jest właśnie o kobiecie, która uwodzi mężczyzn na miesiąc i potem ich zostawia, ponieważ uwaga, nie zaspoileruję. To nie zaspoileruję, bo może chcecie go obejrzeć. Ale chodzi o to, że no tam jest właśnie wątek śmierci z tyłu, ale ona w pewnym momencie się zakochuje naprawdę. I on się w niej zakochuje naprawdę. I wtedy, kiedy ta relacja wchodzi w intymną, prawdziwą i bliską, dopiero zaczyna się dramat, bo trzeba odwrócić schemat. I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo jakoś ta histrioniczność znaczy w ogóle ten, jakoś dzisiaj też jestem poruszona, też nigdy na to nie patrzyłam, na mechanizm obronny jako mechanizm ucieczki przed. Po prostu przed niebyciem, czyli przed śmiercią. No to Elu, wyobraźmy sobie, że są osoby, które nas słuchają i jednak mają wgląd w siebie, a nie w swoje koleżanki. To co taka osoba histrioniczna mogłaby dać jako instrukcję obsługi siebie? Czyli wyobraźmy sobie, że widzę, że no mam. No właśnie, mam gwałtowne reakcje emocjonalne. Ty to ładnie powiedziałeś, że to jest coś takiego, że aż się człowiek gotuje i musi wybuchnąć, że nie mogę wytrzymać braku kontaktu, że chcę tu i teraz. Czasami ktoś mówi, jestem niecierpliwy, no ale to jest tak naprawdę z tego dziecka, które ma tu i teraz, że nie mam bliskich relacji z kobietami, a nawet właśnie troszkę nimi pogardzam jako słabymi i tymi, które są zależne od tych facetów, to co ja mogę? Ja, nie ja, wobec kogoś takiego.
To jest ciekawe, ja nawiążę, odpowiadając na to, o czym opowiedziałaś, że jak pojawia się miłosna relacja, to nagle się pojawia lęk. Rzeczywiście tak jest. Jednakże czasami te osoby wtedy przychodzą na terapię, bo częścią siebie czują ten wewnętrzny konflikt. Bo tak naprawdę w zachowaniach, sposobie, typach zachowania osoby histrionicznej mamy do czynienia cały czas z noszeniem maski, by tego wewnętrznego konfliktu nie ujawnić. Te osoby nigdy nie porzuciły tęsknoty za bliskością i za bycie zdrowo kochaną w relacji z mężczyzną i dosięganiem ciepłej, czułej relacji z kobietą. Więc czasami się zdarzy, że przy takim zdrowszym typie funkcjonowania taka osoba przychodzi na terapię. I może w ten sposób odpowiem, co my robimy na terapii.
Dobrze.
Jakie są kroki, właśnie,
Tak.
jeżeli się zdarzy taka zdrowsza osoba, bo niestety osoby, które są bardziej w stronę głębszych zaburzeń, to bardzo ciężko utrzymać relację terapeutyczną, ponieważ to jest praca z bardzo kruchym pacjentem. Musimy bardzo najpierw podejmować pracę z projekcjami, z identyfikacją projekcyjną. Taka osoba jest bardzo uraźliwa. Pogardza kobietą, jeżeli terapeutą jest kobieta. Więc tam
Jednak
naprawdę.
jest pani nie za mądra, pani Elu, prawda? Więcej się po pani spodziewałam. No
To
tak. To
przy
jest
takim bardziej
zapasjonowanie.
narcystycznym, ale przy histrionicznych cechach taka osoba spojrzy na mnie i mówi: no, no tyle zrobiłyśmy, no piękną pani pracę wykonała, ale to nie działa. Nie wiem, co ja mam
Tak.
teraz zrobić.
A,
Także.
tak, bo to jest
Także.
twoja odpowiedzialność, że to nie działa.
Tak, natomiast terapeuta wtedy podgląda, jak w życiu tej pacjentki ona używa tego, co robimy w terapii i zanosi to i tam tym żyje, natomiast absolutnie nie może ta bliskość się zdarzyć tu. Taka uczciwa, tak, terapeutyczna. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, pierwsza rzecz, którą dana osoba, gdyby chciała mieć głębszą refleksję, i to też robimy na terapii, to porządkujemy cały proces postrzegania. Bo to, co nie działa u osób histrionicznych, to one naprawdę nie korzystają z myślenia w taki sposób jak osoba zdrowa. Tam jest bardzo szybko to myślenie wywalone w cudzysłowie do góry nogami i jeszcze okraszone ogromnym lękiem. Więc nie mamy dostępu do kory przedczołowej na tyle, aby pomyśleć, aby się zastanowić, aby połączyć kropki przysłowiowe, aby przyczynowo-skutkowo ogarnąć, co tak naprawdę, gdzie jest ten bodziec, który wyzwolił ten mój szał.
Tak.
Tam w ogóle nie ma tej
Co?
odpowiedzialności. Więc w pracy zaczynamy od tego, że uczymy tak poznawczo właściwie postrzegać rzeczywistość, właściwie interpretować i doświadczać tej rzeczywistości zewnętrznej, czy to jest moje myślenie, czy to są moje pragnienia, czy właściwie oceniam zachowania drugiej osoby, czy właściwie je interpretuję i najważniejsze, jak decyduję się zachować. Więc jak sama słyszysz, ten proces musi ulec zwolnieniu.
Czyli bardziej chodzi o to, co jest faktem i obserwacją, a nie jak ja to interpretuję w milisekundzie. Czyli nie
Drugi
odpalamy
ważny,
rakiety.
tak, drugi ważny punkt to zdrowa regulacja lęku u tych pacjentów, ponieważ oni nauczyli się ignorować to, co się w ich ciele dzieje, ponieważ bardzo często są odłączeni. W momencie, jak wybuchają, to rozładowują, więc nie muszą się zajmować tym, jak doświadczają napięcia, jak doświadczają uczuć i lęk, i uczucia. Fizjologicznie mamy ich różne objawy w ciele. Te osoby nie mają tego dostępu, więc łączymy im to rozumienie, co się z nimi teraz dzieje, z tym, jak doświadczają tego w ciele. Trzeci ważny aspekt, na który każdy z Państwa może zwrócić uwagę, to przy tym typie zachowań histrionicznych, niestety osoby bardzo często nadużywają alkoholu i narkotyków. To też są narzędzia, by nie czuć, a jednocześnie regulować to rozładowywanie napięcia w taki sposób. Więc też tutaj uczymy rozumieć, w jakich momentach te osoby sięgają po alkohol. Tak? Zamiast czego to robią? Czyli na przykład, no, chcesz o coś zapytać?
Nie, wiesz, jeszcze tak sobie pomyślałam. Oczywiście to nie jest z klasyki psychoanalizy, ale myślę sobie, że trochę taki alkohol może być używany jako alibi do tego szału, bo ja wtedy mogę powiedzieć, że ja to zrobiłam po alkoholu.
Oczywiście, bo alkohol
To jest w ogóle
rozhamowuje.
ciekawe, tak mi to teraz przyszło do głowy, bo trudno jest jakby żyć z taką myślą, że nie panuje nad emocjami, nad sobą, no bo nad emocjami, nad sobą. Nawet te osoby używają takiego sformułowania i znowu dostałam szału, a jak jest alkohol, to można powiedzieć, to było po alkoholu, to on to ze mną zrobił.
Tak,
To, że
jesteśmy
gdybym...
dalej w temacie zewnętrznej
Tak,
odpowiedzialności.
to mocne jest bardzo. Wcześniej jakoś tego nie łączyłam, ale ciekawe.
I wtedy zawsze można powiedzieć, no tak, no niepotrzebnie się napiliśmy i przepraszam za tą kłótnię, ale gdyby nie alkohol, to pewnie bym tak się nie zachowała.
Mocno,
Tak?
tak.
To jest klasyka takich zachowań.
Tak.
Więc to są takie etapy, gdzie od takiego bardziej świadomego używania myślenia, podłączenia pod ciało, jak doświadczamy swojego lęku, zdrowo regulowanie go, spojrzenie, jaką funkcję używki pełnią w regulacji lub rozregulowywania się i uczymy świadomie podejmować decyzje, jak chce się zachowywać. I tutaj chcę powiedzieć, że nie tylko dlatego, że temperament jest wrodzony, ale nie miejmy złudzeń, że z osoby, która ma wysokie i takie wyraźne cechy i zachowania histrioniczne,
Wysokie
zrobimy z
C,
niej
tak się mówi.
uważoną, taką grzeczną dziewczynkę. Po pierwsze, to straciłaby cały urok.
To prawda, nie należy się tego pozbywać.
Tak, ale chodzi o to, żeby zachować pewne cechy, bo to, co podkreślamy w ICD-11, to, co zaczyna być zaburzeniem, to, co w cechach i zachowaniach histrionicznych, po pierwsze, powoduje, że nasze zachowanie jest destrukcyjne i też przekracza w relacjach z innymi ludźmi i niszczy i rani.
Bardzo
Więc
chroniące.
tutaj musimy to bardzo mocno mieć na to uwagę, tak? Czym innym jest koloryt? A czym innym na przykład wchodzenie w uwodzenie w pracy i tracenie pracy kolejnej, albo po drodze jeszcze bycie nadużytą.
Tak sobie myślę, że tak mi się to układa, co mówisz, że no bo tu już mówisz o pracy terapeutycznej, to rozumiem, ale że jeśli nas ktoś słucha, kto jakoś, co w nim coś porusza, to tak bym chciała nas zachęcić do takiego, do takiej właśnie uczciwości, czyli zejścia z baśni, z fantazji na temat tego, co ja myślę, do tego, żeby sobie powiedzieć, ranię innych, bo strasznie się boję. I to uznanie swojego lęku jest w ogóle punktem wyjścia, bo to ta, no bo, no właśnie, no bo my wtedy jesteśmy tacy bardzo zwierzęcy, że z lęku ranimy i krzywdzimy, że ten smok zieje ogniem, choć nie trzeba tego robić, i że to się, to jest chyba taki pierwszy krok do pracy, nie? Że bardzo się boję i mam prawo się bać. I też tak sobie myślę, że no świetnie Johnson o tym pisze, że przyznanie się do tej tęsknoty za opieką, że ja bardzo potrzebuję opieki i wsparcia, ale potrzebuję go no, w taki sposób prawomocny, taki autentyczny, a nie taki wyszarpany.
Równowartościowy.
O, właśnie, to
Tak,
ładnie.
bo jeżeli
Tak.
potrzebuję opieki, to idziemy w kierunku zależnościowym, a jeżeli ja doceniam męską energię i bardzo lubię to, że mężczyzna daje mi wyraz miłości tym, że się o mnie troszczy, ale jednocześnie jestem niezależna i umiem też się troszczyć o siebie, i jednocześnie mamy w tym pewien koloryt inny niż wszyscy dookoła. Typu, że mój mężczyzna, jak wracam do domu, dla żartu, dla obdarowania mnie, ubiera przysłowiowy frak i wręcza mi bukiet kwiatów na kolanach i mówi: moja królowo, a ja nie muszę grać dalej królowej, tylko zdejmuję tą przysłowiową garsonkę i siadamy do kolacji i mamy wspólną czułość. To wszystko jest
Tak.
okej. Możemy grać.
Także to tak bym chciała kończąc powiedzieć, że to jest okej mieć potrzebę bycia widzianym, bo ty to pięknie powiedziałaś, że to jest nasza naturalna potrzeba.
Tak.
Natomiast chodzi o to, żeby mówić o tym w sposób właśnie równowartościowy, biorę sobie to słowo, ale taki prawomocny, że ej, chcę być dzisiaj widziana, bo to dla mnie ważne, bo to są dla mnie ważne znaki rozpoznania. I też sobie myślę, bo mam kilka takich koleżanek, że to jest fajnie spędzać z nimi czas ostatecznie, bo one mają zawsze świetne pomysły, super się bawimy, ja na niektóre rzeczy nigdy nie wpadła, ale właśnie, żeby to nie było przekraczające i nadużywające, tylko żeby było cały czas w uwzględnianiu i w przepływie. No i myślę, że głębi, że to jest ten taki moment, w którym siadamy i mówimy, też się czasami boję, też czasami tęsknię, też czasami potrzebuję. Czyli takie autentyczne spotkanie w w tym, co w środku.
Dokładnie, bo tak sobie tak też myślę o tym, jaka jest różnica między wykorzystaniem tej kolorowości, tej kolorystyki histrioniczności. To tak, że możemy to nasze ja budować w oparciu o mgły i jakieś ciule i koronki, ale przy jakimś gwałtownym wietrze urealnienia jesteśmy przerażone, że znikamy, że nas ten wiatr rozwiewa, tak? Ale jeżeli mamy tę konstrukcję, którą obudujemy tą mgłą i koronkami, tej takiej właśnie pewnej krasomówczości, kolorystyki w sposobie bycia, wyrażania się, a nawet jeszcze zatrudnimy to w jakimś zawodzie, który pozwoli nam na tą zdrową sublimację, czyli wykorzystanie swojej kolorystyki i sposobu bycia właśnie, by zawodowo jeszcze się rozwijać. Znam taką jedną osobę, która ze swoimi cechami pięknie się spełnia, spełniając marzenia przyszłych pań młodych. Organizuje im wiele marzeń. I proszę zobaczyć, jak tam wiąże, jak się łączy prawie kadry filmów romantycznych, właśnie o miłości i czułości, z organizacją na tip-top. Jest jedno i drugie. Jest zawsze widziana. Zawsze wyszukiwana, zawsze ma uwagę to w tym, co ma do zaproponowania. Zawsze jest na scenie pierwsza, tworzy scenariusze.
Jeszcze, Elu, myślę, że pojawi się pytanie, co to znaczy ICD-10, ICD-11, bo słuchają nas różni ludzie, więc już, żeby nie odpisywać w komentarzach, powiedz na koniec, bo żeby nie było, że my używamy hermetycznego języka psychoterapeutycznego, choć
Z
czasami
przyjemnością
go używamy
wytłumaczę.
po prostu.
Przyjemnością wytłumaczę, są takie dwie klasyfikacje problemów psychicznych, zaburzeń psychicznych. Jeden to jest DSM, obecnie DSM-5. On jest stworzony przez ponad 160 specjalistów, praktyków, klinicystów, jako zespół pracujący na opisie zaburzeń, jaką mają też funkcję, jak się przejawiają, w jakich konfiguracjach. I mamy inną nomenklaturę. DSM jest amerykański. Tutaj mamy taką z WHO światową, gdzie po prostu mamy spis wszelkich problemów psychicznych, a Państwo o tym się dowiadujecie za każdym razem, jak dostajecie zwolnienie lekarskie,
O
bo tam
właśnie.
jest właśnie tak sygnaturka,
F114.
właśnie tak, te wszystkie F-ki to właśnie z tego systemu rejestrowania wszelkich zaburzeń.
Taki nasz podręcznik, można by było powiedzieć, z którego korzystamy, z którego się uczymy i do którego sięgamy. Elu,
Ja bym
ogromnie
jeszcze
dziękuję.
dodała na koniec tylko jedną rzecz, o jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałyśmy, bo w
Pewnie o
tej
wielu.
histrioniczności pewno, to też jest bardzo ciekawe, bo w tej histrioniczności też z wiekiem kobiety bardzo źle znoszą swoje starzenie się.
Och, to mocne jest.
I jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć bardzo dobry film sprzed wielu, wielu lat z Vivien Leigh i Brandonem, Tramwaj zwany pożądaniem,
Pożądaniem, tak.
tam mamy piękną rolę osoby, która się właśnie nie godzi z przemijaniem i która ma cechy, ale takie właśnie bardziej poetyckie, bardziej kobiece. Właśnie w tych tiulach i koronkach można zobaczyć, jak wygląda taki typ kobiety z odsłoną histrioniczności.
To jeszcze nie skończymy, bo mi przychodzi jedno zdanie do głowy, bo rozmawiałam ostatnio z jednym z aktorów i mówię mu: kurczę, dobrze, że nie zostałam aktorką. A on mówi: bardzo dobrze, ponieważ w twoim wieku byłabyś już w dramacie, bo, ale to było bardzo ciekawe, co on powiedział, bo powiedział tak: mężczyzna 50, 60, 70. Może być, uwaga, cytuję, więc jeśli ktoś ma wrażliwe uszy, to proszę teraz ściszyć, albo są dzieci, to ściszcie. Może być alkoholikiem, zażyganym, zasikanym, nieznośnym. Zawsze dostanie rolę? Kobieta po 50 jest znikana. I myślę, że to jakoś bardzo, w aktorstwie oczywiście, i myślę, że to jest też znowu mocne, bo są aktorki, które są starsze, ale że to jest jakoś mocne, nie? Że osobowość histrioniczna, która tak bardzo musi być na scenie, i wiesz, i to, co ja czytam na przykład na LinkedInie, Po 50 stałam się niewidoczna. Myślę, ja nie stałam się niewidoczna. W ogóle zaczynam być widoczna po 50, że ta myśl, którą my tworzymy, że jak będę stara, co znaczy stara, no znowu nie mam intencji nikogo obrazić, już nie chcę być jakoś poprawna politycznie na swoim własnym kanale, ale że kiedy przemijam, to znikam, więc
Znikam.
jeśli mam takie myśli, bo to jest bardzo ważne, to co jest związane z histrionicznością, że te myśli nas bardzo nakręcają emocjonalnie, to my zamiast żyć życie, znowu robimy wszystkie te dramatyczne rzeczy, czyli operacje plastyczne, no wszystkie no naprawdę dramatyczne rzeczy, bo to musi być dużo, mocno i bardzo. I oczywiście daleka jestem od mówienia komuś, jak ma żyć i jak ma się ubierać, sama kocham jedwabne sukienki. No to naprawdę falbankowa, landrynkowa, wiesz, właśnie ta koronkowa, czyli to przerysowanie, ono nie czyni nas młodszymi, ono czyni nas groteskowymi. I dlatego też warto być w jakiejś takiej, myślę sobie, dumie i godności, że na litość boską przemijanie jest częścią życia, ale to też jest, to przemijanie też wiąże się z pewnego rodzaju mądrością i dojrzałością, i że to, że no tak jest. I warto żyć
Osoby, które
życie
są w
tam.
miarę dojrzałe, umieją przez tę smugę cienia i przez to uznanie przemijalności, bo tak naprawdę zostaje nam uznać rzeczywistość, przejść, a dla osób, kobiet histrionicznych, naprawdę, jeżeli one swoim wyglądem sprawiały, że istniały w oczach innego człowieka, szczególnie mężczyzny, to nie bez powodu te dramaty wyglądają, jak wyglądają.
Tak, więc drugie
Także.
panie jakoś tak, no bo też to jest ważne, że już kończymy, ale że przecież każdy z nas ma te cechy wszystkie. Każdy z nas ma cechy w różnym nasileniu, no bo to są cechy i typy zachowań i mechanizmy obronne, czyli wzorce, które istnieją w kulturze i w danym społeczeństwie. Więc jakoś tak do kobiet chcę się zwrócić, żebyśmy no właśnie przyjęły, no właśnie jakiś taki spokój wynikający z tego, że jest jakoś i albo będę w tym lęku, albo będę widziana przez swoją mądrość, przez swoją dojrzałość, przez swoją czułość, przez bliskość, którą daję. Czyli że my mamy wielowymiarowość bycia widzianą i że nie jest nią tylko ładna, gładka buzia po prostu, tudzież prężne ciało, które w pewnym momencie nie będzie prężne.
Wymaga to zaufania w miłość.
O, ładne. Czyli, kochane drogie kobiety, zaufania w miłość Wam życzymy. Na koniec bardzo Was serdecznie poproszę, żebyście napisali, co było dla Was ważne w tej rozmowie i jakie mielibyście pytania do naszego następnego spotkania. Dziękuję Ci bardzo, Elo.
Dziękuję bardzo.
Wiesz, życie jest zawsze po naszej stronie, choć nie zawsze po naszej myśli. Czasami myślimy, że gramy kartami, których wcale nie wybraliśmy. W głowach mamy zainstalowane potwory, czarne myśli, powinności i przymusy. To rodzi nieprzyjemne uczucia, osamotnienie, wstyd, niezadowolenie i frustrację. Tęsknimy za dumą, radością życia, spełnieniem i zadowoleniem. Szukamy potrzeb, czasami po omacku. A w głowie mamy dużo myśli pod tytułem: nie jestem wart, nie można mnie kochać, jestem za głupi. Możesz wybierać potrzeby, możesz wybierać akceptując to, kim jesteś. Możesz odnaleźć przyjemne uczucia w sobie, które zakryją to, co teraz dla ciebie trudne. Zapraszamy cię do podróży z kartami mocy, do wglądu w siebie, do wybierania. Skąd bierze się duma, zadowolenie i satysfakcja? Karty łączą wiedzę terapeutyczną, psychologiczną i podstawy porozumienia bez przemocy, czyli NVC. Spotkaj się z nami i spotkaj się ze sobą.